Cześć, z tej strony Kuba Łyko, witam Was w odcinku, w którym przedstawimy sobie 12 rad, które gwarantuję, że po wprowadzeniu zmienią Twoje relacje, zwiększą skuteczność w życiu i w biznesie oraz pozwolą stać się lepszą osobą. Pojawią się m.in. wypowiedzi Jacka Walkiewicza, Fryderyka Karzełka, Daniela Siwca, Kamili Rowińskiej, Mirosława Burnejko oraz innych osobistości ze świata psychologii czy biznesu, którzy mają duże osiągnięcia i poprowadzą Cię w drodze do tego, czego chcesz. Zapraszam do podsumowania i przechodzimy do pierwszej zasady Fryderyka Karzełka, czyli obudź się do życia.
Niestety, ale przeważająca większość ludzi na pewnym etapie życia po prostu zasypia. Zatrzymują się na etapie codziennego oglądania seriali, Netflixa, spędzania czasu przed telewizorem, przed konsolą, na grach komputerowych. Przychodzimy do domu i życie staje się ciągiem niedzielnych popołudni, kiedy, może nie tylko niedzielnych, popołudni, gdzie przychodzimy z pracy i wszystko jest dokładnie takie samo. Poza tym jednym lub dwoma tygodniami w roku, gdzie jedziemy na All Inclusive, a może czasami w roku gdzieś tam kilka razy pojawi się jakaś impreza, którą niektórzy nazywają melanżem. To właśnie John Strelecki zainspirował mnie do tego, zadając pytanie w książce pod tytułem Wielka Piątka, czy dzisiejszy dzień będzie wart skatalogowania? Ile dni z Twojego życia będzie warte skatalogowania? Wyobraź sobie, że powstaje muzeum Twojego imienia i nazwiska. Co tam będzie? Załóżmy, że masz dzisiaj 20, 30, 40, 50, może 60 lat. Ciągle jeszcze stoisz przed wyzwaniem, przed możliwością, żeby zrobić coś ze swojego życia. No bo dzisiaj nawet potencjalnie 60-latek może żyć ciągle jeszcze 30 lat. Jeżeli zadba o swoje zdrowie, to będzie mógł do końca wiązać swoje buty bez pomocy kogoś innego. Skoro mamy ciągle tyle czasu do dyspozycji, może warto po prostu się obudzić. Obudzić się. Pewnego dnia wstać i powiedzieć, dobra, od dzisiaj inaczej. Koniec z tymi popołudniami, których każdy jest takie samo. Koniec.
Jeżeli już się musimy porównywać, bo dużo osób się porównuje, tak. Zwłaszcza teraz w świecie Instagrama, no to już w ogóle, prawda? Przecież niektórzy dzień zaczynają od tego, że robią po prostu, sprawdzają, co tam w życiu innych słychać i no cóż, zawsze u nich lepiej słychać prawdopodobnie niż u ciebie, no bo to są obrazki. Mam takie jedno powiedzenie na ten temat, nigdy nie porównuj swojego zaplecza do cudzej wystawy, to w kontekście porównywania się. Natomiast jeżeli chodzi o ten sukces, to co dla mnie jest sukcesem, niekoniecznie musi być sukcesem dla kogoś innego. Tak nam się kojarzy, że człowiek sukcesu to jest taki człowiek, który zarabia pieniądze. Niekoniecznie. Czasami dla kogoś, jeżeli na przykład dla niego wartością ogromną jest nauka, to dla kogoś sukcesem będzie zdobywanie grantów, rozwijanie się naukowe, zostanie profesorem, ale na przykład jeżeli rodzina nie będzie dla niego wartością i nie założy tej rodziny, to wcale nie znaczy, że to nie jest człowiek sukcesu. Jest w jego własnym mniemaniu. Jeżeli dla kogoś główną wartością jest rodzina i to jest po prostu rodzina i długo nic, to nawet jeżeli on nie ma spektakularnych wyników finansowych, to wcale to nie znaczy, że ten ktoś nie może być człowiekiem sukcesu. To wszystko zależy po prostu od tego właśnie, jakie mamy wartości, dlatego dobrze jest je zdefiniować i później nawet jeżeli wybieramy sobie mentora dla siebie, to ważne jest, żeby wybrać podobnego do siebie.
Zasada numer 3. Sukces zostawia po sobie ślady.
Jeżeli czytałeś kiedykolwiek o tym, jak były rozwijane różnego rodzaju biznesy, to doskonale wiesz, że nie ma gotowej recepty na sukces. Trzeba trafić w odpowiedni czas, w odpowiednie miejsce, trzeba też mieć trochę szczęścia, odpowiednie znajomości, ale prawda jest taka, że wielu rzeczy można się nauczyć. Naprawdę, wielu rzeczy można się nauczyć. Nie masz znajomych, no to musisz się dowiedzieć, jak budować te znajomości, jak nawiązywać relacje. Nie masz pojęcia o marketingu, jest mnóstwo książek, kursów, szkoleń. Nie masz pojęcia o tym, w jaki sposób zoptymalizować się podatkowo, tak czy zoptymalizować finanse firmy, również możesz się tego dowiedzieć. Więc mnóstwo rzeczy można się nauczyć, tak? To jest tak jak zobacz, nauczyłeś się kiedyś jeździć na rowerze? No i dzisiaj potrafisz. Nauczyłeś się jeździć samochodem? Nauczyłeś się języka polskiego? Więc dlaczego miałbyś się nie nauczyć tego, w jaki sposób prowadzić dochodowy biznes. Ja też na początku, wiesz, nie wiedziałem, jak to wszystko robić. Musiałem się tego wszystkiego nauczyć. Na początku byłem kierowcą, księgowym, marketingowcem, grafikiem, robiłem mnóstwo rzeczy. No dzisiaj to już wygląda trochę inaczej, ale to też wymagało czasu i dużo nauki. I to jest jedna z podstawowych rzeczy, które powinieneś sobie zapamiętać, a mianowicie taka, że sukces zostawia ślady. Zobacz. Jak sobie wyobrażasz taką drogę do sukcesu? Jako taki gładki asfalt, że po prostu, wiesz, jak widzisz jakąś autostradę, jakbyś stanął na środku tej autostrady i się ciągnie przez długie takie prerie jeden prosty odcinek? No nie, tak to nie wygląda. Ja taką drogę, jeżeli chodzi o biznes, jak miałbym sobie to wyobrazić, to raczej by była to dżungla zarośnięta jakimiś chaszczami, gdzie by były jakieś bagna, pułapki, gdzie by były jakieś dziury, gdzie mogą ci buty ugrzęznąć i tak dalej, gdzie jest pełno błota. Tak bardzo często wygląda droga, jeżeli chodzi o biznes. Ale teraz pomyśl, jeżeli ktoś już by, gdybyś miał właśnie przechodzić przez tego typu jakiś las czy jakąś dżunglę, no to którędy byś poszedł? Pchałbyś się tak totalnie na dziko? Czy może jakbyś widział, że tu już są jakieś tam krzewy przycięte albo jakieś gałęzie są poprzecinane? Chyba ktoś tam tędy przechodził, także zauważ właśnie, czy tak nie chodzisz, że idziesz po jakimś lesie albo jakimiś ścieżkami. No i widzisz, że ktoś tam tędy przechodził, to raczej też pójdziesz tą ścieżką, prawda? I teraz dokładnie to samo trzeba robić w biznesie, tylko musisz mieć oczy już otwarte i nie patrzeć tylko na to, co ktoś robi, ale też jak on to robi.
Zasada numer 4. Myśl w dużej skali.
Myśl w dużej skali. Ja zacząłem zarabiać naprawdę duże pieniądze dopiero wtedy, kiedy zacząłem wierzyć w to, że mogę zarabiać te pieniądze. Ja nie byłem 5 lat temu mądrzejszy niż jestem. Trochę więcej doświadczeń mam dzisiaj, prawda? Natomiast wszystkie rzeczy prawne wiedziałem już wtedy. Natomiast to, że uwierzyłem w to, że można zarabiać duże pieniądze, to dzięki temu to zarabiam, bo ja na przykład nie uważam siebie za osobę wybitnie uzdolnioną dzisiaj. Ja na przykład jeszcze 3 lata temu to miałem gacie, jak miałem wystąpić przed studentami, po prostu, 20 studentów. Cały blady, czerwony. I dalej to nie jest dla mnie proste. Ja nie jestem urodzonym mówcą. Natomiast jakby z każdym spotkaniem z wami jest mi coraz łatwiej. I jeśli chodzi o tą dużą skalę, to ja kiedyś myślałem o tym, jak zaczynałem biznes, żeby dobra, zarobić te parę tysięcy, później, że paręnaście, później żeby zarobić parę dziesiąt. Jak już zarabiałem parę dziesiąt, to myślę, po co mi więcej? Przecież więcej nie potrzebuję. No ale wymyśliłem sobie, że będę zarabiał sto parę dziesiąt, czy kilkaset nawet miesięcznie. I ja nie uważam, żebym dzisiaj był mądrzejszy, bardziej zdolniejszy, inteligentniejszy od siebie czy od was. Ja po prostu uważam, że mam te pieniądze, dlatego że uwierzyłem w to, że je mogę mieć. I to nie ma nic z tym, nie ma nic żadnego fajerwerków. Większość ludzi nie ma tych pieniędzy, bo wie, że nie może ich mieć. I mają rację. Jeśli to wierzą.
Jesteście w stanie mieć takich oczekiwań, a mieć baterię życiową naładowaną na 50%. I teraz jak wygląda życie, powiedzmy, takich większości przeciętnych ludzi? Oni idą do jakiejś roboty, której przeważnie nienawidzą albo nie lubią, są wykańczani psychicznie w pracy, po czym wracają do domu, gdzie oczywiście siedzieli cały dzień na tyłku, potem wracają do domu, odpalają telewizor i zaczynają bombardować swój umysł, dlaczego ja, jak miłość, wiadomości piękne, pozytywne. I teraz, gdzie tam jest jakaś energia życiowa? Ci ludzie często nie widzą słońca, nie uprawiają żadnych sportów, żadnych aktywności, nie robią nic, a jedzenie, jakie w siebie wrzucają, to jest makabra. I jeszcze, nie daj Boże, przez te wszystkie stresy się jeszcze nie wysypiają, nie? I teraz, jak nie weźmiecie się za swoją wewnętrzną energię życiową, krótko mówiąc, wy nie potraficie sobie nawet wyobrazić, co to znaczy się dobrze czuć. Dlatego to też tak działa, że większość ludzi idzie na jakieś coachowe takie pogadanki, jak mamy mniej więcej tutaj. Są naładowani, wychodzą, bo wy dostaniecie teraz masę energii ode mnie. Wyjdziecie stąd, powiecie, kurczę, no faktycznie, tu racja, tam racja, tu racja, zaczynam robić. Ale jak wy macie niską energetykę życiową, to po kilku dniach i wy po tygodniu już mówicie, no nie mam siły. Fajne to było, działało, ale przez tydzień. Dlaczego? Bo nie jesteście energetycznie na tego. I teraz, im więcej zaczynamy rozumieć, im więcej mamy wiedzy, nagle ja wiem, że sukces nie jest kwestią jakiegoś przypadku. Ja wiem, że to wynika z wiedzy biznesowej. Ja wiem, że to wynika z wiedzy, trzeba mieć odpowiednie nawyki. Trzeba być odpowiednio naładowanym energetycznie. I teraz jak zaczynamy te puzelki łączyć, i teraz jak ja patrzę na zwykłych ludzi, jak oni przeżywają swoje życie, patrzę na tych najwybitniejszych, to nagle to jest oczywiste. Dlaczego jedni ludzie są szczęśliwi, a drudzy nie?
Myślę, że na każdym etapie te marzenia się zmieniają. Ja jestem już w takim wieku, w którym nie muszę ich realizować nawet, powiem szczerze, bo doszedłem do takiego punktu, w którym sama świadomość, że mogę, jest już wystarczająca i jest fascynująca. Tak? No, nawet pewnie niektóre marzenia po realizacji trochę rozczarowują, ponieważ nie są tak wspaniałe i tak wielkie, jak by się wydawało wcześniej. Ale to nie znaczy, że nie mamy ich realizować. Tak? To jest tak jak wchodzenie na górę, a potem schodzenie i wchodzenie na następną. Czyli wchodzimy na jakąś górę, widzimy widoki, rozkoszujemy się nimi. Wyobrażaliśmy sobie różne rzeczy, ale no, życie w czasie teraźniejszym jest bardzo wartościowe. W związku z tym doświadczamy czasami rozczarowań, co też ma sens. To jest takie dotknięcie prawdy o życiu, o sobie. A potem idziemy dalej. Tak? Czyli no, marzenia nie zastąpią nam życia. Nie można być takim marzycielem marzącym, raczej powiedziałbym marzycielem realizującym to swoje życie, żyjącym nim, a nie tylko bujający w jakichś obłokach. Tak? Ci, co bujają w obłokach, często są ciągle na ziemi. Ci, co zbudowali samolot, oderwali się od ziemi. W związku z tym to jest kwestia tego, jak podejdziemy do tych swoich marzeń. Mnie jest bliższa taka filozofia jednak, że to, co robimy, powinno być takie bliskie codzienności, a co jakiś czas rzeczywiście powinno być coś, co nas w jakiś sposób nagradza za wiele naszych działań i wysiłków. Czyli, że te marzenia są czymś takim uroczystym, odświętnym, wyjątkowym, na co się czeka.
Zasada numer 7. Daj znać o sobie światu.
Najwięksi ludzie na świecie popełniają błędy. A co pokazał ostatni czas? Jeżeli wchodzimy w perfekcję, też to przechodziłem w tym roku, niczego to za dużo nie zmienia. Ludzie nie szukają rzeczy perfekcyjnych, szukają rzeczy takich, jakimi oni są, czyli nieperfekcyjnymi. I nawet jeżeli świadomie chcemy, żeby wszystko wyglądało ładnie, każde zdanie było ładne, to podświadomie potrzebujemy nieperfekcji. Nieperfekcja pozwala nam dowozić rzeczy szybciej. Perfekcja sprawia, że nigdy nie dowieziemy pewnych rzeczy. Perfekcjonizm jest zły, brak perfekcji jest dobry. Nie musisz wcale wiedzieć, co chcesz robić. Ja dopiero w wieku 30 lat zdecydowałem, że idę w kierunku budowania jakiejś firmy, biznesu i tak dalej, a dopiero gdzieś w wieku 35 lat zaczęło mi to jako tako wychodzić. Jeżeli nawet coś nie wyjdzie, jest jeszcze sporo czasu, żeby pewne rzeczy naprawić i polepszyć. Po to jest to nasze całe życie, żeby nie przyczepiać się jak pijawka do jednej rzeczy i być tam do końca naszych dni, ale żeby poznawać rzeczy, poznawać siebie i w pewnym momencie próbować tych rzeczy, testować. Patrz, punkt pierwszy, testowanie. I w końcu zrozumiemy, czy to się dla nas, czy nie. I lekcja numer 9, dziel się ze światem tym wszystkim, czego się nauczysz i odkryjesz. Tu jesteśmy i tak działamy, bo inni postanowili podzielić się tym, czego się nauczyli z innymi. Więc dziel się, ale zachowaj parę tajemnic dla siebie. Świat może cię znać, świat powinien cię znać, ale zachowaj parę tajemnic dla siebie.
Wielkie rzeczy wymagają wielkiego wysiłku i poświęcenia. Albo włożysz w to 100% swojego zaangażowania, swojego czasu, swojego wysiłku, albo będziesz przeciętniakiem. Takie jest życie. Jeśli dążysz do równowagi życiowej, to dążysz do przeciętnego życia. Jeśli to cię zadawala, oczywiście, że to jest zrozumiała strategia, czy w jakimś sensie no, to usprawiedliwia jakby taką strategię. Natomiast jeśli nie zadawala cię przeciętność, nie zadawala cię mierniactwo, przeciętniactwo, to równowaga życiowa nie jest dla ciebie. Równowaga życiowa oznacza stagnację i stabilizację. Natomiast zauważ, jak chodzisz, jak biegniesz. Jeśli idziesz albo biegniesz gdzieś, to w każdym momencie twoje ciało nie jest w równowadze. Ty uzyskujesz coś takiego, jak ciągle jakby spadasz z jednej nogi na drugą, podpierasz się tą nogą, wznosisz, przenosisz ciało i na drugą nogę. Biegnąc, ten twój brak równowagi jest jeszcze bardziej widoczny. Ty musisz ciągle jakby wychodzić z tej równowagi, tracić równowagę, żeby móc w ogóle się poruszać do przodu, a tym bardziej w biegu. W biegu nawet w większości chyba czasu, czy w jakiejś tam części czasu, tym się różni bieg od marszu, że jesteś w powietrzu, całkowicie w powietrzu. Czyli nie można powiedzieć, że jesteś w równowadze, bo się albo wznosisz w powietrze, albo spadasz.
Zasada numer 9. Stań się świadomy swoich działań.
Trzeba być bardzo uważnym w życiu, uważnym i świadomym. Czyli dążyć do tego, że jak coś robisz, to wiesz, dlaczego tak robisz, jak coś myślisz, to wiesz, dlaczego tak myślisz. Tak? Czyli starasz się mieć jak największy wpływ na to, że twoje decyzje są twoimi decyzjami. I jeżeli, nie wiem, idziesz w góry na 8-tysięcznik, to jesteś świadomym człowiekiem, który wie, że może zginąć i zostawić rodzinę bez środku do życia, na przykład. Tak? Czyli ta odpowiedzialność, o której mówiłeś, to jest według mnie najważniejsza cecha, którą powinien mieć świadomy człowiek, że jest odpowiedzialny, że ma prawo robić różne rzeczy, ale jeżeli potem są jakieś następstwa i konsekwencje, to nie mówi, że nikt mu nie powiedział o tym, że to się tak może skończyć, tak? Że nikt mu nie powiedział, że jak się bierze kredyt, to jest możliwość, że będzie problem z jego spłatą. Tak? To jest dla mnie trudne do zaakceptacji, że jeżeli biorę kredyt, to wiem, że są momenty w życiu, w których może się okazać, że nie będę mógł ich spłacić. Ja uważam, że dążenie do uczenia ludzi odpowiedzialności, co kiedyś było takie oczywiste, bo jak żeś nie posiał, to nie zebrałeś po prostu. Jak żeś był wojownikiem, który nie ma umiejętności rzucania oszczepem, to żeś nie złowił jedzenia. Jak sobie nie radziłeś w walce wręcz, nie wiem, z dzikim zwierzęciem, to ono cię mogło zjeść. No i tyle. A dzisiaj to jest trochę tak, że jakby outsourcing robimy odpowiedzialności, tak, że to inni są za to odpowiedzialni. Administracja jest odpowiedzialna za to, że leci woda w kranie. I jak nie leci, no to już masz osobę, której możesz tutaj powiedzieć, że nie akceptujesz tej sytuacji, tak? A nie jest tak, że masz w domu 90 litrów wody na wypadek, gdyby się zdarzyło, że w całym mieście będzie awaria wodociągu.
Zasada numer 10. Odnajdź swoją misję.
Co po sobie zostawisz? Bardzo fajne pytanie, na którym fajnie jakbyś się zastanowił. No i oczywiście odpowiedział sobie na pytanie, co po sobie zostawisz. Bo większość mówi, no ja chcę zarabiać dużo pieniędzy, żeby te pieniądze mieć. Ale po co? Po co ci te pieniądze? No, żeby czuć bezpieczeństwo. No, ale po co ci to bezpieczeństwo? No, żeby czuć się dobrze na przykład. Ale po co masz się czuć dobrze? No, żeby móc komuś tam coś kiedyś udowodnić. Ale komu i po co? Żeby komuś coś móc kupić. Żeby móc kupić komuś dom. Ale komu? Jeśli ktoś nie ma rodziny, to komu to zostawi? Więc mój gość powiedział, Grzegorz, zadaj sobie to pytanie i wejdź po prostu jak najgłębiej w to pytanie. Zadaj sobie kolejnych kilkanaście i co po sobie zostawisz? Czy to będzie konto pełne pieniędzy? Czy na pewno na tym ci zależy, żeby zostawić konto, na którym jest 1, 2, 5? Kamienica. Czy na pewno chcesz zostawić kamienicę? Komu? Jeśli masz rodzinę, która niekoniecznie cię lubi albo cię nie wspiera w biznesie i ona dostanie to w spadku, to czy to będzie dobrze? Bo oni się zaczną kłócić może, a może pójdą do sądu, żeby to wszystko podzielić. No właśnie. I czy na pewno to jest to? A może jakaś fundacja? A może jakieś dzieciaki, które będą fajnie wyedukowane? A może jakaś książka z dobrą wiedzą? A może właśnie jakieś filmy na YouTubie, które dają? A może jakiś kurs? A może właśnie jakaś realna pomoc komuś? Nie wiem, może zostaniesz aniołem biznesu i będziesz wspierał kogoś młodego, kto nie ma takiego startu, jak ty miałeś. Ja mam, powiem ci, totalnie milion pomysłów na odpowiedź na to pytanie i żadne z tych pomysłów to nie jest, żeby zostawić full pieniędzy ludziom, tylko bardziej chciałbym zostawić wędkę.
Im bardziej jestem pewny siebie, im mocniej znam swoją wartość, im moje poczucie własnej wartości i pewności siebie jest większe, tym jest mi łatwiej w życiu na każdym obszarze. Biznesowym, prywatnym, relacyjnym, internetowym, wpływowym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zajęło mi jakieś 30 kilka lat, dobre 30 kilka lat, żeby oduczyć się tego, że wielbienie samego siebie jest złe, nieetyczne, niedobre, niefajne. Jest taki gość, nazywa się Dan Penia, taki bardzo agresywny samiec alfa, trener szkoleniowiec, przedsiębiorca, który mówi, że nikt nie kocha Dana Peni bardziej niż Dan Penia. Tak sobie myślę, jakie zdanie, jak bardzo odważne zdanie. Kiedyś bym się z tym zdaniem w ogóle nie utożsamiał. Znaczy, dalej nie mogę powiedzieć, że nikt nie kocha tak mocno Marcina Osmana, jak sam Marcin Osman, bo mam wiele momentów zwątpienia w samego siebie albo takiego zatrzymania się, analizowania, czy okej, czy nie okej. Mimo wszystko dalej mam tego dużo i myślę sobie, przez ile lat sam siebie cenzurowałem, blokowałem, dołowałem. Gdy padła mi firma lat temu, prawie 10 już, to byłem osobą, która najbardziej sobie dokładała, się biczowałem sam i mówiłem, że jestem złym człowiekiem, niegodnym do tego, aby osiągać, wrócić do biznesu i rozwijać kolejne projekty, a to była oczywiście głupota. I teraz mi takie podejście, że kocham samego siebie, uwielbiam samego siebie, pozwala mieć siłę do działania. I teraz nie ma znaczenia, co do mnie ktoś wysyła w internecie, że mówię, że jestem bucem, że jestem taki śmaki, że mam za dużo reklamy przed ekranem i kamerą. To nie ma żadnego znaczenia, bo ja sam siebie szanuję, sam siebie kocham i widzę ludzi, którzy tego nie robią i to jest trochę straszne.
Zasada numer 12. Samodyscyplina drogą do wolności.
Wolność to robienie tego, co sobie zaplanowaliśmy. Wolność to robienie tego, co sobie wymarzyliśmy. Wolność to realizacja naszych celów. I teraz już stajemy zupełnie przed nowymi faktami. To już nie będzie robienie tego, co sobie, na co masz w danym momencie ochotę, bo jeżeli będziesz robił tylko i wyłącznie to, na co masz w danym momencie ochotę, to nigdy nie będziesz wolny. Z czasem, wskutek nawyków, staniesz się niewolnikiem swoich słabości, bo rzadko kto ma ochotę na przykład, żeby w danym momencie poćwiczyć. Rzadko kto ma ochotę na to, żeby się zdrowo odżywiać. Więc gdybyśmy ulegali ciągle naszym słabościom, to będziemy się źle odżywiać, ale za to smacznie. Będziemy ulegać naszym słabościom, więc będziemy leżeć sobie przed telewizorem, przed monitorem i będziemy ciągle oglądać seriale z Netflixa. Czy to jest na pewno wolność? Wolność to robienie tego, co sobie zaplanowaliśmy. Jeżeli nie zaplanujemy swojego życia, to ono będzie ciągle wyglądać tak samo, bo będziemy robić ciągle to, na co w danym momencie mamy ochotę. Czy chodzi nam tylko o to, żeby było wyłącznie przyjemnie? Powiem Ci do tego drugą rzecz. Wolność to samodyscyplina. Wolność to robienie rzeczy, które nie chcemy robić w danym momencie, ale w danym momencie winniśmy je robić. Po to, aby nasze cele się realizowały, żeby nasze życie się rozwijało, żebyśmy osiągali to, co sobie wcześniej zaplanowaliśmy.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat budowania lepszego życia, to odsyłam Cię do odcinka o Macieju Wieczorku, który znajduje się pode mną. Kliknij w niego, do zobaczenia i pamiętaj, że działanie jest najważniejsze.